Dobrze, dzisiejsze słowo, słuchajcie, chcę, żeby dotyczyło naszego słuchania i odbierania rzeczy od Boga, indywidualnie. Wiecie, szczególnie jak jesteśmy na nabożeństwie i mamy ten czas między uwielbieniem i kazaniem, tam lecą te wszystkie rzeczy, tu praca z dziećmi ma swoje dzieci, rzeczy, pastor ma dzieci, pastor ma swoje rzeczy, jakieś ogłoszenia są, życie zboru i ciśniemy w różne strony, to możemy mieć takie sfiksowane i nieprawdziwe spostrzeżenie, że życie z Bogiem to jest życie Kościoła i życie nas, jakiej wspólnoty. I to w jakimś sensie jest prawdą. Natomiast to, co jest fundamentalne dla naszego życia, to jest to, co jest organicznym życiem z Bogiem, życiem każdego z nas. Gdzie Kościół może być najbardziej fantastycznie zorganizowaną maszynką. Dołożymy do tego po prostu marketing zewnętrzny, jak to będzie wyglądało, wrzucimy po prostu, fajnie nakręcimy różnego rodzaju eventy, niedzielę doprowadzimy do pod sufit naszym poziomem, żebyśmy przyciągali ludzi, a ostatecznie, słuchajcie, okazuje się, że kondycja życia z Bogiem to jest kondycja naszego życia i naszego spotykania się z Nim. Amen? Widzicie te warstwy? Życie wspólnoty jest bardzo ważne, bo to po prostu czyni Boże dzieło i staje się narzędziem do sięgania po ludzi, którzy jeszcze Boga nie poznali, wzajemnego zachęcania, budowania, te wszystkie rzeczy się dzieją. Natomiast ostatecznie chodzi o to, że tak jak rozpocząłeś swoje życie z Chrystusem, żebyś tak samo je kontynuował. A ono, twoje życie z Chrystusem zaczęło się przez to, że miałeś jakiś może z Kościołem, z Ewangelią, z innymi ludźmi kontakt. Ale tak naprawdę istota tego życia zaczęła się wtedy, kiedy ty powiedziałeś Bogu tak, w osobistej modlitwie. Kiedy zaprosiłeś Go i powiedziałeś, uratuj mnie, ty mnie uratuj. Okej? Okay? Wiesz, czasami jeżdżę po wioskach i tam widzimy te różne takie krzyże i figury i takie wota modlitewne, od pożaru, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie, i oddajemy się pod Twoją opiekę i ochroń nas przed wojnami, wiecie. Ludzie zawsze mieli takie modlitwy, wołania do Boga, które dotyczyły wszystkich, żebyś nas tylko, Boże, ocalił. Takie zaczynianie okoliczności, żeby nic złego się nie wydarzyło w naszym życiu. Ale nasze zbawienie, ono nie zaczyna się od aktów religijnych, wspólnotowych. Że my coś jakoś jako naród i nagle jako naród jesteśmy zbawieni. No i zaczyna od tego, że ty sam na sam z Bogiem wchodzisz w relację i On przychodzi do ciebie. I nie przyjmujesz zbawienia dlatego, że innym ludziom wokół ciebie ulżyło. Ale była ewangelizacja i wszyscy wychodzą, twoi przyjaciele, którzy z tobą wyszli i mówią, nie, to jest to, to było super. Jeżeli ty w tym gronie wychodzisz i nawet jest to interesujące, co wszyscy przeżyli, jeżeli ty nie przeżyłeś spotkania z Bogiem, to ciebie zbawienie nie dotyczy. Ty nie spotkałeś się z Bogiem, ty nie zostałeś uratowany. To jesteś ty i Bóg. Tu się zaczyna. Słowo Boże mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Dlatego w naszym życiu, w życiu Kościoła, w naszym życiu z Bogiem, najważniejsze jest to, co się dzieje na linii ty-Bóg. W indywidualnym spotkaniu. I właśnie, słuchajcie, dlatego mamy ten tydzień kierunku i przeznaczenia, żebyśmy, kiedy modlimy się, kiedy szukamy Pana, mogli patrzeć na życie i na to wszystko, co Bóg w nadziei, którą maluje przed naszymi oczami, żebyśmy mogli te rzeczy zobaczyć i zacząć do nich dążyć i wierzyć o nie, modlić się i oczekiwać tych rzeczy. Diabeł jest sprytny. Diabeł odwraca nasze oczy i każe nam patrzeć na bóle naszej przeszłości, to, co wydarzyło się w naszym życiu. To, co nam się nie udało, to, co nas rozczarowało, co straciliśmy. Na zmarnowane lata. Niedawno przeczytałem takie zdanie na temat, akurat w temacie mężczyzn to było, że największy test na mężczyzn przychodzi nie po 40 wieku, kryzysu średniego wieku, ale w okolicach 60 i 70. Kiedy muszą powiedzieć, że miałem wartościowe życie i muszą to głośno wyznać. Wtedy przychodzi największy test na życie. Bo jak człowiek jest młody, wiecie, ma 20-30 lat, no jak wszystko sknocił, to jeszcze wszystko jest przed nim. A kiedy ma 50... Słucham? Ile?
Ile lat?
Ale o mężczyznach mówiłem, także to jest. Bóg dla dziewczyn zawsze ma więcej łaski. W każdym razie to, co przeczytałem, że mężczyźni tak naprawdę ten kryzys, kiedy przychodzą, to przychodzą wtedy, kiedy mają 60-70, kiedy już naprawdę nie za wiele można zmienić. Trzeba wyznać, że tak, miałem dobre życie, zrobiłem to, co najlepsze. I wiesz, ale diabeł właśnie taki sprytny jest, żeby po prostu nasze oczy cały czas zwracać do tyłu i mówić: zobacz, zobacz, zobacz. I ktoś fajnie powiedział, prawdopodobnie jest coś niesamowitego w przyszłości czeka na nas, skoro diabeł tak bardzo lubi odwracać naszą uwagę i kierować nasze oczy na wszystkie, całą nędzę, porażki i to wszystko, co się nie udało. Że to jest prawdopodobnie przyczyna tego. Że ona nie jest taka po prostu, wiesz, że psychologiczna, że przeżycia są dla nas najważniejsze, wiesz, i mamy to zakodowane, i traumy, i dlatego my się odwracamy. Nie, wiesz, my, ludzie Boży, którzy idziemy do wieczności, idziemy na spotkanie z Królem Królów i mamy powołanie w naszym życiu to, że nasz wzrok ucieka do tyłu i nasza głowa się odkręca, ciągle jesteśmy rozproszeni, prawdopodobnie wynika z tego, że Bóg przygotował niesamowite rzeczy dla nas w naszym życiu. Amen. I to jest właśnie ten tydzień kierunku i przeznaczenia. Że kiedy będziesz teraz stawał przed Bogiem, żebyś patrzał na Niego i słuchał Go w kontekście swojego życia, swojej rodziny i swojej wspólnoty, drogi, a jeżeli jesteś tutaj gościem, jesteś naszym przyjacielem, super, witamy Ciebie też tutaj, życzymy Ci dobrego czasu z nami, żebyś patrzał w kontekście, w jakim Bóg Ciebie postawił, żebyś też mógł wziąć te wszystkie rzeczy, które Bóg dla Ciebie przygotowuje, dobre. Dobre, które przychodzą z przyszłości. Amen. Słuchajcie, będzie kilka fragmentów dzisiaj. Nie przygotowałem dzisiaj, nie miałem czasu na to, niestety. Ale mam nadzieję, że macie swoje Biblię. Zawsze zachęcam do tego, żeby przynosić Biblię do kościoła. Więc otworzymy dzisiaj kilka fragmentów, które mówią na temat właśnie tego naszego zwracania naszych oczu ku przyszłości. Jak to robić, dlaczego to jest ważne i jaką instrukcję możemy wziąć od Boga. Na początek otworzymy z Nowego Testamentu Efezjan 5. Od 12. Tak, od 12 to tak dotyczy tych słoików tych z oczyszczeniem, spójrzcie głębiej, ale później przechodzimy do tego słoika kierunek i przeznaczenie i przyszłość. Paweł mówi tak, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Nieźle, prawda? Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Dlatego mieliśmy ten tydzień pójścia głębiej, pójścia do wewnątrz, żebyśmy to, co potajemnie się w nas dzieje, żeby wyszło na światło. Dopóki to nie zostanie oświetlone Bożym światłem i wyznane, nie może być uleczone i oczyszczone. Tak? Więc wiecie, każde życie musi przechodzić takie od czasu do czasu miejsce wpuszczenia większej porcji światła, żeby zobaczyć, komu nie przebaczyłem, kogo osądzałem, z kim nie szukałem jedności. My tego bardzo potrzebujemy. Ale też tego potrzebujemy w relacjach z innymi ludźmi. Każde małżeństwo przechodzi czas przesilenia. Kiedy jeden z małżonków mówi: miarka się przebrała i teraz szlaban, cisza będzie. Nie będą sprawy załatwione. Powiesisz mi ten obrazek? Kiedyś tak. Przesilenie. Wpuszczamy światło w miejsca, do którego to światło wcześniej nie miało okazji dotrzeć. Włączamy hamulec po prostu ręczny i nikt dalej nie pojedzie, ponieważ non passaram. Po prostu koniec. Nie przejdzie to dalej. Po prostu dalej już nie wpuszczamy głębiej. Dlatego mamy ten tydzień wejścia głębiej, żeby zobaczyć, jakie tam rzeczy są. Więc to też jest związane z naszym wnętrzem. Ale później mówi tak, bo wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako postępowania godne. I może być też oczyszczone. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziane: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To chyba czytam tylko dla tych, którzy nie byli tydzień temu i nie słuchali słowa tego oczyszczeniu o trzech karteczkach. Ale teraz od 15 zaczyna się ten tydzień kierunku i przeznaczenia. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Amen? Gdzie Bóg nas stawia w takim miejscu, że my możemy zacząć w odkupionym naszym umyśle patrzeć na nasze życie jako okazję, która musi być wykorzystana przez nas w dobry sposób. Bóg odkupia nasze myśli i mówi: nie bądź nierozsądny, ale nabądź zrozumienia, co jest wolą Bożą. Wiecie, w takim religijnym systemie, takim systemie potępienia, winy i kary, grzechu, to my rozsądek wykorzystujemy i do rozeznania woli pańskiej wykorzystujemy tylko w kontekście przeszłości. Robiąc rachunek sumienia, włączamy te przykazania Boże i patrzymy do tyłu, co, w czym podpadliśmy, żeby to wyznać przed Bogiem i przyjąć oczyszczenie. Ale wiecie, w Nowym Przymierzu, kiedy my chcemy iść za Bogiem i iść w kierunku, który Bóg dla nas przygotował, to jest trochę coś innego. My te same rzeczy, całą tą mądrość Bożą zaprzęgamy, tak jak to jest powiedziane, nabywamy mądrości, nabywamy rozsądku, rozumu, po to, żeby rozeznać, jaka jest wola Pańska. Nie w tym, co schrzaniliśmy, że rozminęliśmy się i cudzołożyliśmy, a jednak było napisane, żeby nie cudzołożyć i tak dalej, i tak dalej. Że my to bierzemy po to, żeby zainwestować w swoją przyszłość i cały swój czas w przyszłości rozpoznać z tej perspektywy. Czy ja chcę tak żyć, jak żyję? Czy ja chcę nadal trzymać się tych decyzji, które podjąłem? Czy ja chcę dokonywać lepszych, mądrych decyzji, które wynikają z tego, że Bóg daje mi rozsądek i rozum? I wiecie, i tu jest to podkreślenie, które mówi o tym, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Więc Bóg wyraźnie do nas mówi o czasie. Dopóki tutaj na ziemi żyjemy, nie żyjemy w wieczności, żyjemy w wieczności w duchu już, ale tutaj na ziemi ciągle żyjemy na skali, prawda, się przemieszczamy. I Bóg to wie i On do nas mówi: słuchaj, jest coś takiego jak czas. Nie żyjesz poza czasem. Są dni, które cię poprzedzają, w które wchodzisz. Miejsca, które się dopiero wydarzą w twoim życiu. I teraz słuchajcie, tutaj my mamy w naszych Bibliach brytyjskich, Brytyjce tak zwanej Biblii Warszawskiej, spisane wykorzystując czas. Natomiast oryginalnie bardzo ciekawe, to chciałem wam dodać, nie wiem jakie macie wytłumaczenia, tam jest napisane: odkupiając czas, gdyż dni są złe. I to jest dokładnie to samo słowo, słuchajcie, które jest użyte w kontekście do odkupienia i do odkupiciela w Grece. Więc wiesz, Słowo Boże nas mówi: patrz na czas i niech ten czas będzie odkupiony, niech on będzie zbawiony. Niech to nie będzie czas stracony. Niech to będzie czas odkupiony dla Bożych dzieł. Odkupujcie swój czas. Amen. Mamy za co go odkupić, ponieważ ofiara Jezusa jest doskonała. Ale mamy też Słowo Boże, które sprawia, że my możemy w ten czas wejść w zgodzie ze Słowem Bożym i tego czasu już więcej nie tracić, ale odkupić go. Wiecie, teraz zbliżamy się do tego spotkania. Taki przykład akurat taki mi przyszedł. Mamy ten czas, wchodzimy w ten czas kierunku i przeznaczenia ludzie czasami przychodzą do mnie, akurat tym razem chyba nikt tak nie przyszedł, nie powiedział, ale to się czasami zdarza, że ktoś przychodzi i mówi do mnie tak, mówi: Marek, muszę z tobą porozmawiać, bo tak czuję już, że już jest czas, żeby się przyłączyć do wspólnoty. Okej, okay, to jest dobre rozpoznanie. Ale wiecie, są też tacy ludzie, którzy mówią: zabałaganiłem, żyłem z kwiatka na kwiatek, ale widzę, że Bóg mnie prowadzi do tego, żeby gdzieś się zakorzenić. Rozumiesz? Czyli to jest dobra ilustracja. Możesz dalej żyć, nie próbując odkupić swojego czasu. Po prostu na zasadzie: jakoś to będzie, Bóg cię nie opuści i dasz radę sobie. Bo Bóg jest dobry i się nad tobą w końcu zlituje. Wiesz, Bóg się nad wszystkimi zlituje. Nad bezdomnymi się lituje. Ostatnio miałem rozmowę na temat bezdomnych i przebudzenia w Brazylii i mówiłem, że na plaży Copacabana jak byliśmy, to mówię: słuchaj, Brazylia jest dziwny kraj, strasznie rozwarstwienie materialne, są bogaci, rich, normalnie w sam rich, w sam sufit ludzie i po prostu ludzie żyjący w slumsach i mieszkający na plażach, no bo jest ciepło. Ja powiedziałem, słuchaj, w Brazylii to tam jest taki wspaniały kraj, że tam nawet bezdomni są szczęśliwi. I to jest prawda, bo my ich widzieliśmy, my ich oglądaliśmy. Oni nie wyglądali jak w mroźny, lutowy wieczór na dworcu centralnym bezdomni. Oni wyglądali po prostu jak królowie życia ze swoimi 50 siatkami. Więc wiesz, ty możesz patrzeć swoje życie i powiedzieć po prostu bez stresu, Pan jest moim odkupicielem po prostu, Bóg po prostu ma dobre życie. Ale możesz wziąć Słowo Boże i powiedzieć, nie, mój czas nie będzie głupim czasem, on będzie odkupiony. I teraz po prostu możesz pomyśleć, o ilu rzeczach Bóg ci mówił, które mają być załatwione, żeby nie wchodzić w czas w krzywy sposób. Wiesz, to jest takie jak po prostu, wiesz, z domem, tak? Przecieka ci dach. I wiesz, i masz mały zaciek. I mówisz sobie, tam kropelka. Po roku już masz plamkę. Po 2 latach masz już większą, po 3 latach dach się zawala. Dlaczego? Nie odkupiłeś tego czasu. Nie zatrzymałeś się, nie podjąłeś ważnych decyzji, żeby zatrzymać pewne rzeczy w swoim życiu i powiedzieć, to wymaga radykalnej zmiany, bo inaczej czas będzie płynął, a rzeczy nie będą się zmieniały. Nie będą podjęte ważne, fundamentalne decyzje w moim życiu. Jestem ciekawy, na jakie dziedziny życia waszego teraz Bóg do was mówi? O jakich zaniedbaniach? O jakim przesuwaniu, odsyłaniu w przód rzeczy, które powinny być zrobione, ja teraz do was mówię. To jest bardzo ciekawe, co Duch Święty do was teraz mówi. Bo podejrzewam, że są bardzo konkretne rzeczy związane z waszym życiem. Ale jako pastor, znając wasze życie i wiedząc o wielu sprawach, nie ulegnę pokusie wymieniania przykładów. Halleluja. Ale to jest właśnie to, o czym mówię teraz, tak? Odkupiaj dni, bo czasy, w których żyjemy, są złe. To jeszcze kolejna rzecz jest taka, że w czas, w który wchodzimy, słuchajcie, on nie jest dla nas przychylny. To nie jest. My, chrześcijanie, czasami, wiecie, jak się zbliża nowy rok, to oni tak się modlą o te i patrzą na tych proroków z całego świata, co oni prorokują tam na 2020. Co tam Bill Hybels prorokował, co tam prorokowali inni, Bill Johnson i tam inni wszyscy po prostu, Bob Jones i wszyscy ci szeryfowie. I tak czytamy te kartki po prostu, co oni tam powiedzieli. Wiecie, myślę, że często my po prostu podchodzimy do tego jak do ciastka z wróżbą. Żeby po prostu jakąś tam nadzieję, bo te wszystkie lata takie dobanie, ale może ten 2020 to jest ten rok. Ale wiecie, fajnie Słowo Boże nas leczy i mówi słowo na rok 2020. Dni są złe. Słuchajcie, 2020 to jest naprawdę zły rok. Myślę, że rozumiecie, że ja trochę żartuję. Bo to jest też dobry rok. Amen. Bo Bóg wie, jakie ma myśli o nas, o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować nas przyszłość i natchnąć nadzieją. Tak mówi nasza mantra. Ale wiesz, ale apostoł Paweł mówi, odkupiajcie swój czas i wykorzystujcie swój czas, bo to, w co wchodzicie, z automatu nie gra na waszą korzyść. Z automatu nic nie gra na waszą korzyść. To może w pewnych sytuacjach zagrać, kiedy Duch Święty cię wprowadzi po prostu i ci powie, zrób to, obsiej to pole, zainwestuj w to, podejmij taką decyzję. To może być. I Bóg ci powie, bo teraz jest ten czas, że musisz podjąć tą decyzję. Ale na co dzień to Bóg ci mówi, za wszystko, co masz, za wszystkie swoje pieniądze, nabywaj mądrości i nabywaj rozumu i odkupiaj czas, bo dni z automatu nie pracują na twoją korzyść. Podejmuj dobre decyzje. Módl się, kochaj, błogosław, bo w tym czasie nie można zrobić nic, w tym złym czasie nie można zrobić nic lepszego. Spójrz na swoje serce. Dobrze, to był pierwszy fragment. Teraz drugi fragment z księgi Jeremiasza, teraz Stary Testament, Jeremiasza 6,16. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni powiedzieli, nie pójdziemy. Okej. Okay. Jeremiasza 6,16. Tak mówi Pan. Fajnie, tak czasami dobrze jest nie zrobić tej prezentacji. Wtedy jest takie zainteresowanie, wymiana myśli, integracja, zaglądanie sobie przez ramię. To jest fajne. Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie odwieczne ścieżki. Słuchajcie, wchodzeniu w ten trzeci tydzień kierunku i przeznaczenia, jeżeli my mamy pogłębić nasze życie duchowe i usłyszeć, co Bóg mówi, to potrzebujemy zatrzymania. Właśnie taka jest funkcja postu i modlitwy. Żeby przestać być aktywistą, ale po prostu wygospodarować jakiś czas, jakąś porcję czasu, żeby słuchać, żeby obserwować, żeby patrzeć. Powiem wam, ja mam spostrzeżenie. Nam się wydaje często, mi się często wydawało, że jak jest zły czas i dochodzę do krawędzi i pytam Pana, to On mi daje odpowiedzi. Dlaczego mówię, że to jest takie nieprawdziwe do końca i zwodnicze? Dlatego, że wielokrotnie widziałem, że decyzje, które w takich momentach podejmowałem z nożem na gardle, to były takie decyzje zbawienia, ratunku i ucieczki. Pewnie znacie to, już słyszeliście o tym, że każda decyzja podjęta w momencie presji wydaje się dobra, bo przynosi ulgę. Stoisz na rozdrożu, masz ciśnienie i na coś się musisz decydować. Wtedy mówisz, dobra, pójdę na te studia. Albo dobra, kupię to, ale nie to. Albo po prostu, nie wiem, bo jest presja i cię po prostu dociska ci do gardła. I wtedy jak podejmujesz tą decyzję, ja wielokrotnie to miałem, praktycznie za każdym razem, jak w takiej sytuacji podejmowałem decyzję, to wiedziałem, pewnie wolę Bożą. A świadectwem na to jest ulga. Tylko wiesz, ulga po prostu ona przychodzi z automatu po tym, kiedy podejmujesz decyzję. Dlatego Bóg mówi do nas, żebyśmy szukali Jego drogi, Jego przyszłości nie wtedy, kiedy jesteśmy w momencie nóż na gardle i wszystko nam się wywraca, bo wtedy każda decyzja będzie dobrą decyzją, nam się wydawała, ale wtedy możemy naprawdę dobrze usłyszeć, kiedy w momencie, kiedy nie mamy tego jeszcze deadline'u, my już się zaczynamy pytać i szukać i mówić, Panie, poprowadź mnie, co Ty chcesz uczynić z moim życiem? Słowo mówi, zatrzymajcie się na drogach i patrzcie. Czyli to jest trochę wbrew naturze, tak? Bo nasze życie jest drogą. Więc jak jesteś gdzieś w podróży z punktu A do punktu B, idziesz, wychodzisz z domu, idziesz na stację kolejową 1,5 kilometra, tak jak ja na przykład, to naturalne jest, że po prostu idziesz tą drogą po to, żeby o określonej godzinie, tam za 25 minut, być na stacji i wsiąść do pociągu. Po to idziesz. I teraz w takim czymś bardzo nienaturalne jest takie zachowanie, żeby w połowie drogi powiedzieć, zatrzymać się i powiedzieć, a zobaczmy, czego Pan ode mnie oczekuje. To jest dopiero mistycyzm, charyzmania. Człowieku, na stację szedłeś. Pociąg ci ucieknie. Ale jednak Bóg tak mówi, że w podróży przez nasze życie mówi, że mamy się zatrzymywać, bo droga nie jest wszystkim. Amen? Droga nie jest wszystkim. Pan jest wszystkim. A dróg jest wiele i wszystkie prowadzą do Rzymu. No, przepraszam, taki rozluźniacz. Nieistotny. Jest jedna droga, jak nią jest Chrystus, tak? Ale jak my mamy na tą drogę wejść, to jest to, jak Pan chce przemówić do naszych serc, zmiękczając nasze serca i mówiąc do nas o najważniejszych rzeczach, które zaniedbujemy, których nie dostrzegamy w biegu, dopóki się nie zatrzymamy, to nie możemy zacząć myśleć. Mój kolega, pastor Bogdan, przez kilka lat służby, 15, Bóg do niego mówił o napisaniu książki. Zbierał materiały, spisywał, po prostu redagował to. Słuchajcie, i co mówi? I złamał nogę. I musiał w gipsie siedzieć na łóżku i napisał książkę. I wtedy ja go napomniałem, jak już napisał książkę, żeby nie robił z tej historii doktryny, bo Bóg taki nie jest. Bo jakby Bóg wszystkim nam, żebyśmy weszli na Jego drogi, miałby nam połamać ręce i nogi, to byśmy tu wszyscy byli po prostu na wózkach inwalidzkich. Ale prawda jest też taka, z drugiej strony, że kiedy następuje takie niekontrolowane zatrzymanie naszego życia, to my zaczynamy w szczególny sposób się rozglądać. Bo zostaje rytm naturalny życia wytrącony. Ktoś do mnie napisał, że moja siostra do mnie napisała, że jest na zwolnieniu, chyba od środy była do soboty. Dostała antybiotyk, gorączkę miała. Wiesz, mi taka myśl przyszła, że się nią dzieliłem. Zwolnij, bo dostaniesz zwolnienie. Wiesz, zwolnienie można różnie przeczytać. Może być zwolnienie lekarskie, a może być zwolnienie z roboty. Okej? Okay? Może być po prostu odebranie czegoś. Więc po prostu sam się zatrzymuj na drogach swojego życia, żeby słuchać. Bo to jest miejsce zupełnie innej perspektywy. Zaczynasz widzieć inne rzeczy. Post jest właśnie takim narzędziem. Że przestajesz jeść i nagle po prostu wszystko zaczyna do ciebie gadać. Oczywiście najpierw gadają lodówka gada i soki i warzywa zaczynają mówić ludzkim głosem. Ale jak już to pokonasz, to też masz całe mnóstwo różnych wrażeń i głosów i tych rzeczy, które do ciebie docierają. Więc zatrzymajcie się, przystańcie na drogach, patrzcie, pytajcie się o wieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią. Inne słowo mówi, zatrzymajcie się na rozstajach dróg. Chyba w przypowieści Salomona jest powiedziane. Więc wiesz, w momentach, kiedy po prostu te drogi się krzyżują wszystkie, kiedy po prostu jest multum możliwości dokonania wyboru. To jest chyba dobre słowo też na nasze czasy, bo dzisiaj nie ma tak, wiesz, jak w moich czasach mój tata mówi, że jego sąsiadka się rozchorowała i wylądowała w szpitalu, ponieważ wymyśliła sobie czerwone szpilki, które kupi i po prostu przestała jeść. I się po prostu rozchorowała, wyglądała w szpitalu, były lata 50. Bo chciała mieć te szpilki. Wiesz, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że ty możesz po prostu mieć, wiesz, co chcesz, jak zdecydujesz, tak będziesz miał. Możesz być joginem, możesz po prostu siedzieć na kolcach, możesz po prostu wbijać te kolce dla tych, którzy będą na nich siedzieć. Możesz po prostu mieć każdy zawód, jaki sobie wymyślić, pójść na każde studia podyplomowe, jakie ci przyjdą do głowy, zapisać się do każdego kółka zainteresowań, poszerzyć swoje życie, pójść na każdą imprezę, włączysz Facebook dzisiaj, niedziela, Warszawa, Facebook, promień 10 km, co by tu zrobić? Masz 4 propozycje i tylko jedno możesz wybrać, bo jest po prostu nadmiar. I my w takich czasach żyjemy. W Warszawie jest około 50 zborów. W ten czwartek mieliśmy spotkanie dla pastorów, które przygotowywałem. Bardzo mnie to zmęczyło, powiem szczerze. Módlcie się o pastorów w Warszawie. I o mnie. Ale wiesz, tych zborów jest mnóstwo, więc możesz po prostu, jeżeli coś tu nie gra, coś ci nie smakuje, jakieś te dania takie same po prostu od 3 tygodni, może wyskoczę do innej restauracji. Restauracja droga przestała mnie już
smakować.
Miło skubać, po prostu mam możliwość wyboru. I dlatego Bóg mówi, zatrzymajcie się i patrzcie, bo możecie podejmować złe decyzje w biegu. Musicie dokonywać świadomych wyborów, szczególnie kiedy żyjemy w czasach mnóstwa możliwości. Co ja mam zrobić w kontekście podejmowania decyzji? Ale nie tylko decyzji, bo też bardzo ważne, ale własnego serca. Możecie sobie przeczytać później jeszcze z 1 Piotra 1, 10 i 11. Tam są takie słowa, nie będę czytał teraz tego wersetu. Poszukiwali, wywiadywali się, starali się wybadać. To jest mowa o prorokach. Ja chciałem to odnieść w tym kazaniu do po prostu naszego życia i poszukiwania. To jest bardzo biblijny sposób życia. Poszukiwać, wywiadywać się, starać się wybadać. Wiecie, i to wszystko mówię w kontekście z Bogiem, tak? W relacji z Nim, w relacji, co Duch Święty mówi, na co On wskazuje. To jest bardzo ważne. Ale nie będę tego czytał. To jest 1 Piotra 1, 10 i 11. Muszę sobie to przeczytać i później też 13, okiełznawszy wasz umysł, będąc trzeźwymi. To wszystko jest, możecie tam przeczytać ten kontekst podejmowania dobrej decyzji. Natomiast chciałbym teraz zakończyć to słowo dwoma historiami z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii Jana o spotkaniach ludzi z Bogiem i w jaki sposób oni odkryli, bądź nie odkryli, drogę dla swojego życia. Nie wiem, czy słyszeliście o metodzie Emanuel. Iza robi takie seminaria, szkolenia, pierwszy, drugi stopień. Niektórzy z was przeszli taki sposób uzdrowienia wewnętrznego przy pomocy metody Emanuel. Ja mogę zdradzić taki haczyk w tej metodzie, z którym często osoby, które prowadzą inne w tej metodzie Emanuel uzdrowienia wewnętrznego się spotykają. Ja też wielokrotnie na ten haczyk się nadziewałem jako uczestnik tego. Często, kiedy prowadzimy ludzi do spotkania się z Bogiem, w tej metodzie, zadaje się ludziom pytanie, ja już nie będę obmawiał całej metody, ale tam jest takie jedno pytanie, które kluczowe się zadaje na pewnym etapie tego spotkania z Bogiem, się mówi: i powiedz, co teraz Jezus do ciebie mówi? I teraz to jest taki moment, słuchajcie, w którym następuje rozjazd u tych uczestników sesji uzdrowienia wewnętrznego. Ponieważ jeżeli to trafia na człowieka, który nie był w kontekstach religijnych za bardzo namoczony, nie ma po prostu 10 lat życia zborowego, to taki człowiek bardzo często dobrze wchodzi, no tam jeszcze są inne kwestie, są jakieś przeżycia osobiste i traumy, mogą być różne trudności, ale taki człowiek o wiele częściej wejdzie w takie miejsce szczerego nasłuchiwania i usłyszenia tego, co Jezus mówi, ponieważ jego myśli nie są nacechowane jego pobożnością i religijnością. On jeszcze nie wie, co Pan Jezus powinien mu powiedzieć, dlatego nie wkłada w usta tego Jezusa, z którym się spotyka, słów, co właśnie on teraz do mnie mówi. Wiesz, jak ja po prostu w tej metodzie brałem udział, to ja właśnie tak podobnie jak Lena, mówiłem, co teraz Pan Jezus do ciebie mówi? Kocham cię, jesteś wybrany, umiłowany, przygotowany dla ciebie dobrą przyszłość. I ten, który mnie prowadził, mówił: hej, pastorze, nie głosimy kazań. Niektóre osoby, słuchajcie, słyszałem takie osoby, które wprost mówiły: i co teraz do ciebie Pan Jezus mówi? Pan Jezus teraz do mnie mówi: jeśli przebaczycie, jak wam przebaczono. I modlitwa pańska im się włączała. Więc to bardzo często następowało tak. Wiecie, i my to mamy wszyscy, to jest tylko taki przykład z tej metody Emanuel, ale my to wszyscy mamy. Wiesz, kiedy my przychodzimy na spotkanie, na czas w czasie uwielbienia, żeby się modlić, stajemy przed Bogiem, to na wszystkim bardzo zależy na tym, żeby Bóg odpowiedział nam najlepiej na naszych warunkach, w tej sytuacji, w której jesteśmy, i żeby szybko nam przyniósł ulgę przez to, co nam powie na temat naszego życia. Stajemy przed Bogiem i mówimy: Boże, rozsądź tą sytuację między mną i tym gościem. Kto ma rację? I my chcemy, żeby Bóg przyszedł jako sędzia sprawiedliwy i powiedział: tak, ty masz rację, a tamten to drab. Tak, wiedziałem, będę cię wielbił do końca życia. Po prostu, tak? Albo przychodzisz i mówisz: Boże, budować ten dom, czy nie budować? Powiedz mi! Na twoje słowo zbuduję ten dom. Na twoje słowo wezmę ten kredyt.
O nie.
I wiesz, już w środku postanowiłeś, bo obliczyłeś i wiesz, jesteś gotów się wpakować w takie długi, że głowa mała, ale potrzebujesz jeszcze Pana do tego, żeby cię po prostu tak, jak tych króli Izraela, którzy przed wyruszeniem na wojnę się pytali proroków, co zrobić, i aż po prostu zasysali te proroctwa, że tak, tak, wyrusz, bo chcieli wyruszyć. I my wiesz, przychodzimy do Boga, stajemy w modlitwie i my po prostu już tak naprawdę, jakbyśmy byli szczerzy, to my już wiemy, co Pan nam odpowie. Panie Jezu, czy w tym roku jechać na narty w Alpy? I ty już po prostu widzisz, jak po prostu spływa to na twoje konto, jak płacisz przez internet, jak wsiadasz do autobusu z nartami i jedziesz. Głupi przykład. Inne kraje jeszcze podają inne wybory, ale wiecie, to jest taka nasza natura, że tak jest. My przychodzimy do Boga i my po prostu nie, my już gdzieś podświadomie wiemy, co my chcemy, żeby On nam odpowiedział. Czasami Biblię czytamy w ten sposób, że my już po prostu wiemy, co my chcemy, my tylko chcemy, żeby to przyszło, bo my Bóg wszystko nam dał, rozum nam dał, wyobraźnię nam dał, Ducha Świętego nam dał, tylko nie dał nam wszechmocy, i to po prostu skłania nas, żebyśmy do Niego chodzili. Więc my po prostu już wiemy, czego chcemy, szukamy w Biblii, znamy te obietnice, tu jest napisane i to wyznam i to powiem i to jest po prostu... I to jest niemożliwe, żeby było inaczej! Będę stał na tym i tak zrobię. Ale powiem tak, w kontekście tego tygodnia kierunku i przeznaczenia. Dobra droga to nie jest ta, co do której podjąłeś nawet dobrą decyzję. Ale dobra droga to ta, za którą po której za rękę prowadzi cię Pan. Uwaga, przeczytam jeszcze raz, żebyście sobie to zwrócili na to uwagę. Dobra droga to nie ta, co do której podjąłeś nawet dobrą decyzję. Ale dobra droga to ta, po której za rękę prowadzi cię Pan.
Tak. Gdzie to było?
To jest z moich notatek. Nie mam swoich notatek podzielonych na księgi, rozdziały i wersety jeszcze na razie. Ale dziękuję za komplement, bo czuję, że zabrzmiało jak z samej Biblii. Super, to było dobre. To jest jeden z takich cherish momentów tego kazania po prostu. No dobra, a teraz ci, którzy się obudzili, nie wiedzą, z czego oni się śmieją, przeczytam po raz trzeci. Dobra droga to nie ta, co do której podjąłeś nawet właściwą decyzję, ale to ta, po którą za rękę prowadzi cię Pan.
Ewangelia Marka.
Świętego. Świętego warszawskiego. Dobrze, słuchajcie. I teraz te dwa przykłady. Najpierw słuchajcie Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Wiecie, kiedy spotykamy się z Bogiem, to jedna z pierwszych rzeczy, które do nas dociera po spotkaniu z Bogiem, to jest Jego akceptacja, Jego miłość, Jego zachęta. To jest pierwsze, co zawsze, kiedy masz czas dobry z Bogiem, to poczujesz. To jest pierwsze. I tak właśnie wydarzało się, kiedy Jezus chodził po ziemi. Ludzie, którzy Go otaczali, po prostu oni byli skasowani przez Niego. Zacheusz wchodzi na drzewo, zaprasza do swojego domu, słucha tego, jest pod wrażeniem, wyprawia kolację, już w pewnym momencie już mu zupełnie jest pokonany, otwiera swój skarb, rozdaje pieniądze, mówi, co komu byłem winny, to oddam. Pan Jezus się przyłącza do tego, mówi, tak, super, zbawienie stało się udziałem tego domu. Wszyscy ludzie, którzy go otaczali, przychodzili i po prostu zadawali mu pytania, chcieli więcej. I w 19 rozdziale jest ta historia o kimś, tak jak tu jest napisane od 16 wiersza, kto przyszedł do niego i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Wiesz, i to jest na takiej zasadzie, my wszyscy po prostu, kiedy jesteśmy zanurzeni w Bożej zachęcie, przyciągnięci do Niego, kiedy przychodzimy, to pierwsze pytanie, kiedy nam już jest dobrze, to się pytamy, Panie, i teraz, i co dalej? I co dalej? On tak przyszedł i powiedział, co mam czynić? Co mam czynić? Jesteś mistrzem, jesteś nauczycielem po prostu. Co mam czynić? I to, co powiedziałem wcześniej, kiedy my już przychodzimy po prostu z gotowością na podjęcie naprawdę, nawet trudnej, ale dobrej decyzji. Co mam czynić? Co mam czynić? Wiecie, to jest ciekawe, tak jak mówiłem o tej metodzie Emanuela. To jest bardzo ciekawe, że w jaki sposób wtedy Bóg przychodzi, jak On odpowiada. Po prostu niesamowite zupełnie. Jezus wydaje się, że na początku jakby stara się nastroić do Niego. I mówi, dobre pytanie, to powiedz, jak tam? Jak tam z przykazaniami po prostu u Ciebie? O, przykazania to dobrze. No ale które Ci tam tak dobrze idą po prostu? W których po prostu jesteś najlepszy? No, a Panie, ale które to są te ważne przykazania? No, na przykład, no, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Panie, nie źle. Od swojej młodości po prostu cisnę i naprawdę nie masz się kogo wstydzić. Więc co mam czynić? Co mam teraz czynić? Co mam zrobić? Już wy wiecie, znacie historię dalej, dlatego tak cicho na sali jest po prostu. Ale wiecie, kiedy mamy prawdziwe spotkanie z Bogiem, prawdziwe spotkanie z Bogiem i nie przychodzimy z gotową receptą na to, jak to teraz ma nastąpić i nie mamy już tych zaplanowanych tych nart, tego budowy domu i wzięcia kredytu i zapożyczenia się i tych wszystkich fajnych rzeczy, już nie mamy w głowie, nie mamy pomysłu, tak, już wiem, że się rozwiodę, potrzebuję jeszcze tylko potwierdzenia od Pana. Jeżeli my po prostu przychodzimy z tymi wszystkimi gotowymi receptami, to potrzebujemy pójść jeszcze dalej krok i powiedzieć, odkładam te wszystkie rzeczy na bok i co ty chcesz mi w tej sytuacji powiedzieć? Bo może w tej sytuacji, w której się znalazłem, w ogóle nie chodzi o to, co ja ciebie teraz pytam i o to, jaką ja mam już w głowie mentalną odpowiedź na ten problem. Dobrze mówię? Dobrze. Monika potwierdza, mówi, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale ważniejsze jest to, co Pan chce nam w tej sytuacji powiedzieć. Wiecie, Słowo Boże mówi, z jednej strony mówi, że jesteśmy dziećmi, tak? Jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jego miłość jest rozlana w naszych sercach. Ale listy apostolskie mówią, żebyście już nie byli dziećmi, ale stawali się synami, stawali się dojrzali, mężni, nabywali rozumu, tak? Dziecko, jak po prostu ma problem, to ono patrzy na problem centralnie, na zasadzie po prostu takiej dziecięcej. Po prostu to najlepiej, żeby było usunięte. Ma złego nauczyciela w szkole, to chce albo nie chce chodzić do szkoły, albo żeby tego nauczyciela zwolnili. Innych opcji nie ma. Albo że coś się z tym nauczycielem stanie, albo mama naskarży do dyrektora i po prostu. To jest to takie... Dzieci się szybko denerwują, jak nie jest po ich myśli, jak natykają problem. Zaczynają się wkurzać. Te rodzice przychodzą i szybciutko pomagają, bo jeszcze dziecku żyłka pęknie. Po prostu szybciutko, szybciutko ratować. I nam to pozostaje w naszym życiu i przechodzi na nasze życie duchowe. Mamy po prostu spotkanie z kimś, kto stoi na naszej drodze jak po prostu betonowa ściana, ani rusz. I my stoimy przed tym wyzwaniem i po prostu nie jesteśmy w ogóle otwarci na to, żeby Bóg nas przeprowadził na drugą stronę tej ściany, ponieważ od razu zakładamy rozbicie tej ściany i jej wysadzenie. To jest tak, jak my bardzo mocno zanurzeni przez wiele lat w nauczanie ruchu wiary, mieliśmy tylko jeden sposób na każdą górę. Wrzucić ją w morze. Aha. Ktoś powiedział po prostu, musicie uważać, bo niedługo cała ziemia będzie płaska. Rozumiesz, po prostu jest kwestia taka, że górę można wspiąć się na nią. Można ją obejść. Można obchodzić po spirali, wejść na nią. Można ją po prostu ominąć doliną. Jest wiele sposobów, jak pokonać górę. Oczywiście to nie zmienia słów Jezusa, który powiedział, że będziecie mieć wiarę, przemówicie do góry. Tak, to jest nadal aktualne. Ale teraz mówimy o czymś innym. Nie mówimy o wierze w konkretnym miejscu, które jest wolą Bożą i już wiemy, że mamy tej górze rozkazać. Ale mówimy o sytuacji spotkania się z Bogiem i o całej perspektywie naszego życia. Jezus do niego powiedział, okej, dobrze, tak już ciśniesz i tak naprawdę chcesz. I taki jesteś po prostu wojak po prostu. To ja ci powiem. To jest jeszcze dla ciebie jeszcze jedną rzecz możesz zrobić niesamowitą. Chcesz być doskonały? Doskonały, tak? Możesz nie rozmawia z nim po prostu o zbawieniu jego, o życiu wiecznym, tak jak on pytał. Tylko mówi, dobra, chcesz jeszcze? Chcesz, żeby tak było dobrze? To słuchaj, to sprzedaj, co posiadasz, wszystko. Rozdaj ubogim. W ten sposób będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź do mnie, naśladuj mnie i bądź ze mną. I to było po prostu pow! To było po prostu w sufit. To był koniec spotkania. Pow! Poszło. Dlaczego? Dla niego te odpowiedzi, których on sam sobie udzielił, były ok, były w porządku. On się czuł z nimi bezpiecznie i zintegrowany. Ale kiedy przyszła odpowiedź, której po prostu on się nie spodziewał, to go po prostu zrujnowało. Szczególnie, że to było bardzo kluczowe nie tyle dla jego losów w perspektywie kalendarza, tylko miesięcy i lat, ale dotyczyło głęboko kondycji jego serca. Wiesz, jak obserwuję, wracając do tego, te tygodnia przebaczenia, tak? Nieosądzania. Kiedyś, jak byłem młodym pastorem i stanął na mojej drodze przeciwnik w postaci człowieka, który się sprzeciwiał mojej służbie, to w pierwszym takim odruchu myślałem, że to jest coś absolutnie niezwykłego. Potem, po jakimś czasie stwierdziłem, że to chyba jest naturalne i że to może się powtarzać w moim życiu i muszę być gotowy na takie co jakiś czas takich Goliatów, którzy będą chcieli powstrzymać moje służenie i kochanie Boga. Ale powiem wam, co myślę w ostatnich latach. Tamte dwie wizje tych wrogów odeszły. Teraz sobie myślę, że każdy taki wróg to jest szansa na rozszerzenie mojego serca. W ogóle kiedyś tak nie myślałem. I powiem też takiej duszpasterskiego doświadczenia, kiedy patrzę na życie ludzi. Mam wrażenie czasami, że Bóg stawia nas w sytuacji ludzi, którym musimy przebaczyć i wyraźnie mówi, że jeżeli po prostu nie dokonamy tego bardzo głęboko i nie przerobimy pewnych rzeczy, nie przyjmiemy uzdrowienia od naszych serc i tak jak mówi słowo, nie odpuścimy serca naszemu bratu, serca, to ten człowiek może odejdzie z naszego życia, może się przesunie, może po prostu oddzielimy się, tak? Może jakoś Bóg to poukłada inaczej. Ale nasze serce nas nie opuści. W to miejsce tej naszego braku kondycji, serca, przebaczania, będzie postawiony inny człowiek, który będzie pełnił dokładnie tą samą funkcję wobec nas, którą pełnił tamten człowiek. Dlatego ludzie, świat to potwierdza, ludzie, którzy po prostu im częściej się, im mają więcej rozwodów za sobą, tym mają mniejsze szanse na zbudowanie trwałego związku. Ponieważ nie następuje żadna lekcja, a przybywa zranień. Więc jeżeli my chcemy w naszym życiu zobaczyć progres i zobaczyć tą przyszłość, ten kierunek i przeznaczenie zbudowane w taki Boży sposób, to my musimy stawać przed Panem z gotowością na usłyszenie tego, nie to, co my mamy do powiedzenia, albo co nam się wydaje, że On nam powinien w tej sytuacji powiedzieć, albo że my już wiemy, co On powinien mi powiedzieć, albo już wiemy, co On mówi do mnie w tym momencie, ale musimy stanąć z takim naprawdę pustym naczyniem, gotowym, żeby powiedział cokolwiek w tej sytuacji. I wiesz, ja wiem, to taki dodatek będzie, ale ja wiem, że my się boimy i słusznie też, że boimy się, że jak my tak zostaniemy bez takiej kontroli, to może diabeł przyjdzie i wrzuci jakąś myśl i ona nie będzie od Boga i to będzie na nasze zniszczenie, więc lepiej się trzymać jakichś granic sensowności, tych odpowiedzi, które mogą dotrzeć. No tak, oczywiście, to jest prawda. To może nastręczać problem. Wiecie, ja generalnie też się nauczyłem, żeby jak słucham proroków, to słuchać ich po prostu też z takiej perspektywy Bożego Słowa. Szczególnie tych, którzy chcą bardzo mocno zaingerować w moje życie. Bo wiem, że to może po prostu pójść w maliny, tak? Szczególnie, kiedy moje serce jest zupełnie takie złamane, bezbronne, jestem gotów na każdą odpowiedź. Może być to niebezpieczeństwo, że ktoś po prostu ci powie coś bardzo niewłaściwego, tak? Znałem takie sytuacje, ktoś po prostu, wiecie, mi też pomagano jako pastorowi na przykład w ten sposób, że był konflikt w kościele, była osoba, która coś nabroiła i prorok się modlił, po czym przychodził i powiedział, słuchaj, jedyne co trzeba zrobić, to musisz przebaczyć tej osobie, rozmawiać z nią i zobaczysz, Bóg tą całą sytuację rozwiąże. I ja zrobiłem to, co prorok powiedział, a sytuacja się jeszcze bardziej skomplikowała i rozwaliła po prostu rzeczy. I ja po prostu wiedziałem później, po jakimś czasie, że w tej bezbronności mojego serca, takiej dziecięcym podejściu, ja właściwie postąpiłem. Ale nie dodałem do tego mądrości, tak, żeby po prostu patrzeć szerzej. Ale mądrości się nabywa całe życie. Okej? Więc to jest taka, nie wiem, czy to taka, nie wiem, dla kogo jest ta dygresja teraz. Ale ona jest ważna. Natomiast ważniejsze ponad tą dygresję jest to, żeby słuchać w sposób, który pozwala Bogu przemówić do naszego serca. Więc widzicie tutaj tego młodzieńca. Bo Bóg chce przemówić do naszych serc i powiedzieć nam o lepszych rzeczach niż tylko wskazówki, których my oczekujemy od Boga. I teraz zakończymy Ewangelię Jana, 4 rozdział, spotkanie Jezusa z Samarytanką. ta rozmowa też jest po prostu kapitalna. Myślę, że jeżeli ktoś chce się przygotować do służby proroczej, przygotowuje się albo chce rozwijać służbę proroczą, to myślę, że z jedną z takich rzeczy, której powinieneś się uczyć albo oczekiwać, to to, że będziesz mówił rzeczy niespodziewane. Niespodziewane dla ciebie, że będziesz mówił. Znam wielu proroków, którzy zawsze mówią słowo, które jest przewidywalne. Znaczy, nie wychodzą poza pewne bezpieczne granice. Ale tymi prorokami, którzy potrafią naprawdę przekazać słowo od Boga i zmienić kierunek, to są ci właśnie nieobliczalni, którzy są w stanie powiedzieć takie rzeczy, które inny by przez gardło nie przeszły, bo by się wystraszyli tego. I teraz jak patrzymy tutaj na Jezusa, na Ewangelię Jana, 4 rozdział, jego rozmowę z Samarytanką, to chciałem wam zwrócić uwagę na to, jak ten dialog przebiega. I postawcie się teraz w miejscu Samarytanki, która chce usłyszeć od Jezusa wskazówki na temat swojej przyszłości i swojego życia, tego, co Bóg chce jej dać. Ona przychodzi do studni, tam jest jakiś mężczyzna. Jest powiedziane, że w momencie ona tam przychodzi o godzinie, o której nikt nie przychodził, prawdopodobnie dlatego, że była kobietą. Poza tym była Samarytanką, więc Samarytanie unikają Żydów. Jezus jest i mężczyzną, i jest Żydem. Nic nie pasuje. Jezus w tej niepasującej sytuacji postanawia nawiązać, nieadekwatnej sytuacji, postanawia nawiązać z nią relację. I zaczyna do niej mówić. To jest właśnie to, w jaki sposób Jezus chce do nas przemówić. My chcemy, żeby On przemówił do nas wtedy, kiedy my dajemy Mu czas. Przychodzimy w modlitwie, klękamy, otwieramy naszą Biblię, otwieramy duchowe radary, kierujemy się na stację nadawczą. I teraz, Panie, uznaj nas godnymi odbiornikami. I przemów. Wiesz, Słowo Boże mówi tak. Dniem i nocą rozważaj zakon Pana, tak? Słowo Boże. I niech Twoje oczy będą cały czas po prostu otwarte. Myślę, że Samarytanka usłyszała z dwóch powodów. Dlatego, że była kobietą niespokojną i każdą sytuację wykorzystała do tego, żeby pogadać i nawiązać relacje. I to ją uratowało. Ale z drugiej strony prawdopodobnie też dlatego, że Jezus był dociekliwy. Ale też, wiecie, dlatego, że w jakiś sposób była otwarta na sytuację niespotykaną, nie odwróciła się i nie uciekła w tej sytuacji. Powiem wam, że to, co jak ja uczę się słuchać Boga, to uczę się słuchać Boga w tych sytuacjach, które są po prostu absolutnie użyję takiego słowa, nienormatywne dla mojego życia. Po prostu uczę się tego słuchać, bo wiem, że wtedy Pan też przemawia do mnie. Im dłużej żyję z Bogiem, tym uczę się słuchać Boga w trudnych sytuacjach mojego życia. Byłem młodszy, to był prosty podział. Jak jest trudna sytuacja, to Boże, działaj teraz i uwolnij mnie, teraz nie zajmuję się słuchaniem. Jak sprzątniesz problemy, to ja przyjdę i będę Cię słuchał, bo wtedy będę miał czyste kanały komunikacyjne. A Ty mi wcześniej rozwiąż po prostu sprawę. A teraz się uczę, że Pan może nawet w najtrudniejszej sytuacji przyjść i mówić. Pamiętacie słowo, które powiedziałem na temat biblijnej profilaktyki zdrowia psychicznego? Nie pamiętacie? Całkiem niedawno, miesiąc nie minął. Przestudujcie sobie albo przesłuchajcie. Tam właśnie jest to. Znajdujesz się w sytuacji, która jest po prostu zupełnie nienormatywna dla ciebie i może się okazać, że Bóg nawiąże z tobą relację i ci powie rzeczy, których byś normalnie w ten sposób nie mógł usłyszeć. Jezus wybiera spotkanie z Samarytanką. Żyd, z poganką. Później się jeszcze też dowiadujemy, że niezła była babka, miała 7 facetów. Żaden z nich nie był jej mężem już. Więc sytuacja jest w ogóle tak z perspektywy moralnej ówczesnych Żydów, to jest dyskwalifikujące. I teraz zobaczcie, w jaki sposób Jezus zaczyna z nią rozmawiać, gadać. W 7 wersecie mówi, Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Przychodzisz do Pana i mówisz, Panie, dobrze, to jest teraz mamy ten 3-tygodniowy post i modlitwę, jaką przyszłość dla mnie przygotowujesz? Co chcesz mi powiedzieć? Teraz bądź uważny. Bo może Bóg po prostu, zamiast ci po prostu wymalować pięknie kalendarz twojego życia, co to się nie wydarzy i jakie fajne rzeczy będą i marzenia rozpisać, da ci jakieś proste zadanie do wykonania. I ci powie, a teraz zrób to. Powiedz, zadzwoń, załatw, dokończ, zamknij. Nie uciekaj od tego. Wiecie, to zadanie było dla niej trudne, ponieważ ona natychmiast zaprotestowała. Ona powiedziała, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia. Powiedziała, to w ogóle, co to za tekst? Jak ten tekst się ma do tej sytuacji, do mojego życia? Z czym ty tu w ogóle startujesz? No, chciała go kompletnie zignorować. Tak jest w naszym życiu, kiedy Bóg do nas przemawia, to pierwsze, co chcemy, to chcemy po prostu zignorować. Bo nam to po prostu nie pasuje. Taką, opowiadamy taką śmieszną historię, jak moja koleżanka się przeprowadzała i kupiła meble, jakieś kartony się przeprowadzała. Ja później chciałem te kartony zabrać, żeby samemu się przeprowadzić. I mówię do niej, słuchaj Gosia, przechowaj te kartony, ja pewnego dnia po prostu przyjadę, wezmę, będę miał gotowe na przeprowadzkę. I nie odbierałem długo tych kartonów, one leżały u niej w mieszkaniu, czekały takie po bananach. Ja chciałem tylko przyjechać, zabrać i później samemu mieć do przepakowania. I ona tak wyzwaniała, kiedy przyjadę, kiedy już była tak wkurzona na koniec. I mówi, Marek, ja te kartony wywalam. A ja wiecie, nie byłbym sobą, gdybym powiedział, ty lepiej uważaj, co pan mówi. A ona mi do słuchawki mówi, pan już przemówił. Co ci pan powiedział? Pan powiedział, chrzań to. Więc wiecie, od razu się spakowałem i pojechałem po te kartony. Bo ona była gotowa wysłuchać pana. Dobrze, to tylko taki, że rozluźniacz, ale to tam jej Bóg powiedział chrzań, to tu Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Okay? Teraz 16 werset. Już kończymy, kochani. Jezus jej powiedział, idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tu. Dla mnie takie fascynujące jest, wiecie, że na przykład jak słucham ludzi, którzy fajnie słuchają Boga i mają świetny owoc w swoim życiu, że to są ludzie, którzy potrafią po prostu mówić takie dziwne historie. Niedawno ktoś mi opowiadał, nie wiem kto to był, ktoś mi powiedział, że Bóg do niego przemówił metalowy kubek w czasie modlitwy. I ta osoba później mi opowiada świadectwo, mówi, wiesz co, przez 2 tygodnie modliłam się o ten metalowy kubek. Pan mi zwrócił uwagę na metalowy kubek. Ja po prostu ten metalowy kubek. Ja tej osoby, wiecie, słuchałem i teraz wam powiem o moich emocjach, kiedy ja słuchałem tej osoby. Słuchałem sobie i mówię, ja bym po pierwsze bym tego nigdy nie usłyszał prawdopodobnie. Po drugie, jakbym usłyszał, to bym natychmiast o tym zapomniał. Ostatnią rzeczą by było, żeby to pamiętać, a dla mnie to już jest w ogóle jakiś po prostu wyższa półka, przechowywać to przez 2 tygodnie, przynosząc w modlitwie do Boga, żeby powiedział, o co mu chodziło, kiedy do mnie to powiedział. Metalowy kubek. Jak jesteś pierwszą osobą wśród nas w drodze, to zapewniam cię, że takich ludzi wśród nas jest mniejszość. Nie bój się nas. Ale wiecie, teraz mówię tutaj do tej historii, kiedy Jezus powiedział w 17 wersecie, przyprowadź mi, w 16 przyprowadź do mnie męża, tak? Bóg ci po prostu będzie mówił bardzo różne rzeczy. Zwracaj na nie uwagę. Nie przechodź lekko na tym, co Bóg do ciebie mówi, bo to mogą być bardzo ważne rzeczy dla twojego życia. A, wiecie.
Co z tym kubkiem? Co
no i Bóg jej odpowiedział. Nie powiem wam. To jest między mną i Bogiem. I mną.
I kubkiem.
Ale takich ludzi więcej spotkałem. To nie była tylko jedna osoba. Więcej takich ludzi spotkałem, którzy po prostu na przykład mieli też, na przykład też często się zdarza, że mieli jakiś sen dziwny i coś im się śniło. Wiesz, mi się coś dziwnego przyśni, to ja po prostu sobie myślę, no to nazwanie tego dziwnym snem załatwia sprawę i kończy temat. A są ludzie, którzy po prostu biorą jakiś element z tego snu i po prostu przychodzą z tym do Boga, żeby po prostu pokazał im, o co chodzi. I w ten sposób Bóg zaczyna im obficie mówić do ich życia. Się wydarzają rzeczy. Nie traktują tego jako coś, tylko uważają, że Bóg do nich mówi. Słuchają. Ach. I wiecie, i później tam się... cały czas trwa dialog. Ona jest po prostu niezła. Ona w ogóle nie ma dla tego rabiego litości. Co on powie, to ona ma swoje 3 grosze do wtrącenia. Co on powie, to ona go przerzuca innym tekstem. On mówi tutaj o szukaniu, czczeniu Boga w duchu i prawdzie. Ona mu o górze, na której, że to może góra Gerazim, na której Samarytanie się modlą, a może o Jerozolimie. A słuchaj, jak to jest u was, bo my wierzymy w to. A jak to u was? A u was się pastorzy żenią, a u nas księża się nie żenią. I po prostu te wszystkie gadki. A czym to się różni? A u was ile trwa nabożeństwo? No, a u nas nawet ponad 2 godziny. Jezu, co wy tam robicie? U nas ksiądz jak się spręży, to 35 minut i mamy po sprawie. I po prostu te wszystkie rzeczy. I tutaj z tą Samarytanką dokładnie taki sam bigot. Po prostu rozmowy. Kobieta mówi wtedy: wiem, wiem, przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. Gdy on przyjdzie, on nam wszystko wyjaśni. Jak już były te rozmowy wszystkie, jak przyjdzie Mesjasz, to tyle już nie wiadomo, ale Mesjasz przyjdzie, nam wszystko wyjaśni. Wszystko posprząta po prostu. Tak jak się dzisiaj Żyd zaprzyjaźniony z chrześcijanie spotykają, to co do jednego są pewni. Mesjasz przyjdzie. I wtedy się wyjaśni, czy przyszedł pierwszy raz, czy drugi. Jak się okaże, że przed pierwszy raz, to chrześcijanie nie mieli racji. Jak się okaże, że przed drugi raz, to się okaże, że Żydzi nie mieli racji. Przyjdzie Mesjasz, wszystko wyjaśni. Ale wiesz, ale teraz Jezus do niej odpowiada znowu, po raz trzeci w tej rozmowie, czy czwarty, w poprzek i mówi do niej: ja, który z tobą jestem, ja, który mówię z tobą, nim jestem. Bam! Niesamowite po prostu. Niesamowite. I wiesz, i to zamyka całą rozmowę, bo kiedy on to mówi, rozmowa jest urwana i czytamy w kolejnym wersecie zaraz: ja, który z tobą mówię, jestem nim, a wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nic mu nie powiedział. I po prostu później kobieta znika, a później jest powiedziane, że ona przychodzi z całą tą miejscowością samarytańską, bo poleciała i wszystko, całą tą rozmowę powiedziała: słuchajcie, on wszystko o mnie wiedział. On wiedział po prostu moje życie, on mi prorokował, to musi być prorok, to musi być Mesjasz. Chodźcie, i on powiedział, że jest Mesjasz, chodźcie. I jest powiedziane, że cała ta wioska po prostu została przyprowadzona przez nią do Jezusa później. I to jest właśnie to. Kiedy słuchasz Pana mówiącego do ciebie i nie masz w głowie gotowego scenariusza rozmowy, i już nie postanowiłeś, co on powinien ci odpowiedzieć. Niektórzy nie przychodzą do Boga, bo wiedzą, co on już im powie. To jest ta historia, jak Iza lubi opowiadać, tak? Że chodzi gdzieś po łące i po prostu i nie modli się, bo już wie, co Pan jej powie. Bo jest jakaś trudna sytuacja, ona zna Słowo Boże i życie, już wie, co Bóg jej powie, więc lepiej z Bogiem nie rozmawiać, bo jak porozmawia, to on oczywiście powie to i to. I będzie zadanie do wykonania, więc lepiej zostawmy to po prostu i niech to dojrzeje. Nie, po prostu bądź odważny, jak bogaty młodzieniec. Ciśnij. Ale kiedy uzyskasz odpowiedź, która ci nie pasuje, to ją rozważ. Bo może to jest krynica życia dla ciebie. I jak kobieta samarytańska, bez gotowego scenariusza. Ona nawet nie wiedziała, że z Bogiem rozmawia. A rozmawiała. Dlatego też Pan Jezus powiedział, że ostatni będą pierwszymi. Więc co? Kto będzie pierwszy? Drogowicze? Będą pierwsi? Którzy od 20 lat chodzą do drogi i słuchają fajnych, charyzmatycznych kazań, jak słuchać Boga, jak się modlić, jak przyjmować Boże obietnice? Kochani, czekają na nas tysiące ludzi po to, żeby nas wyprzedzić. Żeby przyjąć Jezusa, uwierzyć w Niego, zacząć Go słuchać i pójść za Nim, tak jak my nigdy nie szliśmy. Więc pobudka, co byśmy się po prostu do nich zdążyli dołączyć, kiedy oni zaczną się nawracać, szukać Boga, wielbić Go i cisnąć do przodu. Bo w dniu dzisiejszym, którego to dzisiaj mamy, stycznia 19, wydaje się, że jesteśmy w czołówce. To jest bardzo nieprawdziwe. To, co jest przed nami, jest tajemnicą. A Bóg mówi, odkupujcie swój czas. Dni są złe. Zatrzymajcie się na swoich rozstajach dróg. Patrzcie, słuchajcie, rozglądajcie się i sprawdźcie, czy chodzicie dobrą drogą odwieczną, która przynosi dobre owoce. Podejmujcie dobre decyzje. Szukajcie Pana, słuchajcie Go. Słuchajcie Go, nie mając gotowych odpowiedzi na wszystko. My myślimy, że wiemy, co Pan chce nam powiedzieć. Niekoniecznie. Ja przez całe lata, słuchajcie, miałem taki też taki stereotyp w głowie. To był z dzieciństwa, kiedy jeszcze nie byłem nawrócony i kiedy szukałem drogi swojego życia, to tak usłyszałem w kościele, że no, trzeba szukać swojego powołania. Najpierw musisz pierwsze powołanie, które musisz rozsądzić, to czy być księdzem, czy nie. Jak już byś wiedział, że nie musisz być księdzem, to możesz inne zawody wtedy przerabiać. Ale na początku trzeba to załatwić. Wiecie, i tak potem przeczytałem książkę Spełniony Sen, taką książkę biograficzną przygotową dla młodzieży o świętym Janie Bosko. Wiecie, od tamtej pory mi się taki stereotyp w głowie zrobił, że jak Bóg do mnie przemawia, to zawsze przemawia na temat przygód mojego życia. I z tym identyfikowałem zawsze głos Boży. Że jak Bóg mówi, to mówi o czymś. Tak od dziecka się nauczyłem. Słuchajcie, kiedy się rozwijałem, wzrastałem, dojrzewałem, musiałem zauważyć, że Bóg ma do mnie ważniejsze rzeczy do powiedzenia niż na temat przygody mojego życia. Rzeczy, które są absolutnie fundamentalne. Na przykład, uspokój się. Albo zaufaj. Zaufaj. Panie, ja Ci we wszystko zaufam. Poszlesz mnie na Mount Everest przepłynąć kajakiem, jak ten pan Doba Aleksander. Ja w każdej z tych rzeczy Ci zaufam, bo wiem, że całe życie prowadziłeś mnie od przygody do przygody i będę Ci ufał. Powiedz mi, żebym jechał do Afryki bez pieniędzy, ja pojadę, bo ja po prostu znam mojego Boga, ja mam mu ufać. Tak się nauczyłem słuchać Boga. A Bóg przychodzi i mówi, ufaj, że jest dobrze. Teraz. Powiem, dla mnie to jest najwyższa półka duchowego rozwoju. Ufaj, że jesteś teraz w moim ręku i tuż za progiem, za 5 minut czeka cię niesamowity plan i pełnienie woli Bożej. Amen. Powstańmy. Z czasu, kiedy otworzyłem Ewangelię Jana i powiedziałem, że kończę, minęło. Tak. Tu są dziękczynienia. Możecie jeszcze je za tydzień podrzucać. Tutaj są karteczki z osobami, którym macie coś do przebaczenia. Za tydzień też będą jeszcze czekały. Mogę powtórzyć żart sprzed tygodnia, bo tydzień temu połowa sali nie załapała. Siedzi facet do terapeuty na foteliku i terapeuta mówi, wszystkie osoby, którym pan ma coś do przebaczenia, proszę tu zapisać na tych kartach, nie, wszystkie osoby, którym ma pan co... nie, na tych kartach zapisać wszystkie osoby, którym ma pan coś do przebaczenia i spalić. A pacjent mówi, a co zrobi z karteczkami? No, dzisiaj już lepiej. 3/4 sali, za tydzień, jak powiem, wszyscy się będą śmiać. Ale będzie też za tydzień trzeci słoik. To jest to, co odebraliśmy od nas, co Bóg mówi do naszego życia Pana. Ja dzisiaj nie dotknąłem tematu wspólnoty, służby, powołania. Specjalnie, bo po prostu mam takie przynaglenie, żeby mówić o tym, co najważniejsze, co głęboko w naszych sercach, czego się nie spodziewamy. Ale ten tydzień też tego dotyczy. Bo po to mówiliśmy o tym remanencie, żeby też wejść w te rzeczy. Co Bóg mówi na temat wspólnoty, drogi, służby, zaangażowania, rzeczy, które chcemy razem wykonać. Potrzebujemy w tym być otwarci na Bożą strategię, żeby i w tym roku nie robić rzeczy, które są zaplanowane za 5 lat i odwrotnie, tych, które są zaplanowane na teraz, żeby nie odkładać na za 5 lat, tylko zrobić je teraz. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który przemawia. Jesteś Bogiem, który się spotyka, przemawia, daje przeżycia, daje odczucie swojej obecności. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś teraz tutaj z nami. I dziękuję Ci, Ojcze, że będziesz prowadził nas drogami naszego życia. Dasz nam wskazówkę, dasz nam drogę, wyprostujesz nasze ścieżki. Panie Jezu, chcemy przychodzić do Ciebie, nie mając gotowych odpowiedzi, ale szukając Twoich odpowiedzi i Twoich wskazówek. Ojcze, zapraszamy Cię do naszego życia, do miejsca naszej pracy, do miejsca naszej służby, zapraszamy Cię do naszych rodzinnych domów, zapraszamy Cię do relacji naszych z naszymi dziećmi, zapraszamy Cię do relacji z naszymi współmałżonkami, zapraszamy Cię do relacji z naszymi rodzicami, żebyś mówił nam na temat odkupienia czasu w każdej z tych dziedzin. Żebyśmy mogli odkupić czas z naszymi rodzicami, z naszymi dziećmi, z naszymi współmałżonkami, z naszymi przyjaciółmi, Ojcze, z ludźmi, którzy nas otaczają. Panie, wprowadzaj nas i mów do nas. Mów do nas prosto z nieba. Mów i ożyw nas. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem mówiącym, Bogiem przemawiającym. Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Alleluja. Amen. Amen. Do zobaczenia. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.